Miło witamy wszystkich naszych drogich słuchaczy w audycji Wczoraj, Dziś i na Wieki. Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek zapraszają wszystkich zainteresowanych Słowem Bożym do zastanowienia się i porównania dwóch podobieństw naszego Pana o uczcie weselnej i o Wielkiej Wieczerzy, zapisanych przez ewangelistów Mateusza w 22 rozdziale i Łukasza w 14 rozdziale. Jesteśmy przekonani, że zastanowienie się nad tymi dwoma podobieństwami przyniesie pożyteczną naukę dla każdego chrześcijanina. Dlatego właśnie teraz postaramy się wspólnie porównać ze sobą te dwie przypowieści i zastanowić się, co Pan Jezus chciał nam pokazać w tej ilustracji. Zapisy obydwu ewangelistów nawiązują do Jezusa kazań o Królestwie Bożym w niebie, które nasz Pan upodobnił do człowieka króla, który trzykrotnie zapraszał gości na ucztę weselną, albo, jak nazywa ewangelista Łukasz, na Wielką Wieczerzę. Wyraźnie wygląda, że obydwie przypowieści poruszają ten sam temat, dając nam do zrozumienia, że Pan Bóg przedstawiony tu jako człowiek król, który przygotował ową Wielką Wieczerzę, wybiera spośród całego rodzaju ludzkiego szczególną klasę, zwaną w Piśmie Świętym oblubienicą albo małżonką baranka, o czym czytamy w Objawieniu 21 rozdział 9 werset. Ta właśnie klasa, wybierająca się spośród całego rodzaju ludzkiego od momentu zaakceptowania przez Boga okupu, złożonego przez naszego Zbawiciela na Golgocie, będzie żyć wiecznie w Bożym Królestwie Niebios wraz z Jezusem Chrystusem, wykonując zlecone z łaski Bożej usługi.
Ta myśl była wyrażona przez Jana Chrzciciela, który przedstawiając naszego Pana powiedział: kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. Jan Chrzciciel słyszał oblubieńca i radował się, chociaż on sam nie został zaproszony do członkostwa w klasie oblubienicy, czego dowodzą słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza 11 rozdziale. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z nieba się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Pan Bóg nazwał Izrael swoim szczególnym narodem i tak ułożył swój plan, że ten wybrany szczególny naród ze względu na ich praojców zaszczycił pierwszym zaproszeniem do klasy oblubienicy, czyli małżonki Chrystusowej. To zaproszenie było ogłaszane przez całe 3,5 roku trwania misji naszego Pana w Izraelu, w czasie pierwszej Jego obecności na ziemi. Przesłanie Jezusa brzmiało: pamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Zaproszenie to nie zostało zauważone przez naród izraelski, czego następstwem było, że ich dom został opuszczony, a posłany przez Boga Zbawiciel zabity.
Ale nasz Pan nie zaniechał głoszenia poselstwa do poszczególnych ludzi z tego narodu, z którego sam pochodził. Chociaż naród izraelski jako całość został odsunięty od łaski Bożej. List do Rzymian, 9 rozdział. Od czasu zmartwychwstania, kiedy Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, a następnie dwom uczniom w drodze do Emaus, aż w końcu wszystkim 11, gdy siedzieli za stołem, rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Fakty biblijne mówią nam, że od czasu ukrzyżowania naszego Pana przez następnych wiele lat Ewangelia Chrystusowa rozprzestrzeniała się w Izraelu oraz po całym świecie. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale. Wtedy apostoł Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. I rozeszło się Słowo Pańskie po całej krainie. Tak właśnie wyglądało drugie zaproszenie zanotowane przez ewangelistę Mateusza w 22 rozdziale. Znowu posłał inne sługi mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swojego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił.
To wydarzenie miało miejsce w Izraelu, gdzie 3,5 roku obywatele tego narodu słuchali kazań Jezusa z Nazaretu i byli zapraszani do wzięcia udziału w wieczerzy weselnej, lecz jednak, wymawiając się, nie skorzystali z tego zaproszenia. To wielkie oświadczenie, że wszystko jest gotowe, nie mogło być dokonane przed śmiercią naszego Zbawiciela, ponieważ On osobiście, we własnej ofierze za grzech, był tym pozaobrazowym cielcem, który musiał być złożony na ofiarę. A czytając 3 Księgę Mojżeszową, 16 rozdział, 1 werset, widzimy, jak to wyglądało w figurze. I przemówił Pan do Mojżesza po śmierci 2 synów Aarona, którzy zmarli, gdy zbliżali się do Pana. Żaden człowiek cielesny w narodzie izraelskim, który jest figurą na wybrany lud Boży, czyli członków ciała Chrystusowego, nie mógł zbliżyć się do Boga. Nie wolno było zbliżyć się człowiekowi nawet do skrzyni, czyli do Arki Przymierza, znajdującej się za zasłoną w świątnicy najświętszej, gdzie świeciło nadprzyrodzone światło Szekina, wyobrażające boską obecność. Tylko najwyższy kapłan, usługujący w świątyni, mógł raz w roku, w dzień pojednania, ubrany odświętnie w białe szaty, przedstawiające świętość i niewinność, wejść do świątnicy najświętszej z krwią cielca, przedstawiającego pełnego Chrystusa, głowę i ciało, i tam złożyć tą krew jako ofiarę na ubłaganie za grzech, którego następstwem jest śmierć, na którą został skazany świat. Ale apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale, 17 poucza nas, że wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Nasz Pan Jezus, jako ten pozafiguralny cielec, stał się naszym Zbawicielem. On przez przelaną na Golgocie swoją krew, która obmyła nas z grzechu pierworodnego, ocalił cały rodzaj ludzki od potępienia.
Tak więc ten wybrany przez Boga naród izraelski, który nie dostąpił nagrody stania się ludem Bożym przez swoje zaniedbanie i błędne zrozumienie nauk Jezusowych, potykając się o ten kamień obrazy, którym jest Jezus Chrystus, spowodował, że właśnie poganie dostąpili tego wielkiego przywileju, aby zapełnić miejsce narodu wybranego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 9 rozdziale powtarza słowa proroka Ozeasza. Nie mój lud nazwę moim imieniem i nie tę, która nie była umiłowaną, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Pan Bóg przez proroka Ozeasza daje nam wyraźny dowód na to, co miało stać się w historii ludzkości. Potomkowie Abrahama, a tym samym naturalni spadkobiercy jego obietnic, byli pewni swego miejsca w Królestwie Bożym. Pewność wiąże się z zarozumiałością i dlatego ta nauka powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich chrześcijan, którzy ubiegają się o miejsce w Bożym Królestwie. Pamiętajmy również, że chociaż naród izraelski jako całość nie skorzystał z Bożych obietnic do końca, to jednak poszczególni obywatele tego narodu, tacy jak apostołowie czy uczniowie Jezusa, będą mieli zapewnione miejsce w Jego Królestwie, gdyż oni zostali przez Boga zaakceptowani.
O tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 9 rozdziale, przytaczając proroctwo Izajasza. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Ale dalej ten sam apostoł w liście do Rzymian w 11 rozdziale cytuje. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, wszak skutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a Ty, będąc gałązką dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie Ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń Ciebie. Wszyscy na pewno zrozumieliśmy, co apostoł Paweł nam jako chrześcijanom z pogan daje do zrozumienia. A idąc dalej za myślą apostoła czytamy, jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też Ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem Ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i Ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeśli Ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewnie zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.
Powracając do obu przypowieści, widzimy, że król, przedstawiający Pana Boga, wymierzył sprawiedliwość temu miastu i złym ludziom tam będącym oraz jeszcze raz posłał swoich posłańców na rozstajne drogi, czyli między narody pogańskie, aby tam obwieścić po raz następny zaproszenie na wesele. Przeczytajmy uważnie Ewangelia Mateusza 22:9 oraz Ewangelia Łukasza 14:23, upewniając się, że w obydwu wypadkach król wyznaczył posłańcom pójście na drogi, czyli pomiędzy wszystkie narody, i przymuszać, aby weszli, ktokolwiek zostanie znaleziony. I to właśnie było trzecim zaproszeniem na ucztę weselną. Posłańcy ci wyszli na drogi i przez cały wiek Ewangelii sprowadzają wszystkich, których tam napotkają, tak złych, jak i dobrych, aż wystarczająca liczba zaproszonych się dopełni. U ewangelisty Łukasza czytamy: przymuszaj, by weszli, i niechaj będzie zapełniony dom mój. Mateusz twierdzi, że między znalezionymi gośćmi byli źli i dobrzy, ale nie wszyscy oni wzięli udział w uczcie weselnej. Twierdzenie to przypomina nam inną przypowieść naszego Pana o sieci zapuszczonej w morze, którą, gdy była pełna ryb, wyciągnięto z morza i dobre wybrano do naczyń, a złe wyrzucono. Z tego opisu możemy wyraźnie zauważyć różnicę w jakości, co niewątpliwie ma wielkie znaczenie w segregacji gości weselnych, jak również w wyborze ludzkiej klasy zwycięzców, o której Pan Jezus powiedział, Objawienie 3:21, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na Jego tronie.
W pierwszym liście Piotra, 4 rozdziale czytamy: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Ten właśnie sąd powołanych i poświęconych Bogu członków Kościoła jest pokazany w tej przypowieści. Kiedy król wszedł, aby oglądać gości i zobaczył tam człowieka nieodzianego szatą weselną, oznaczającą usprawiedliwienie z wiary. Wtedy król powiedział mu: przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej. A on zamilkł. W tym jednym zaproszonym człowieku pokazana jest klasa gości, czyli chrześcijan, którzy w obecnym czasie końca wieku Ewangelii przyjęli zaproszenie, ale świadomie zaniedbali i zlekceważyli swoje poświęcenie, a może nawet wiarę w okup Zbawiciela, i z tego powodu nie nadają się do Królestwa Bożego. Historia świecka i tradycja żydowska pokazuje, że kiedy sławni i zamożni ludzie zapraszali gościa na uroczystą ucztę, to zaopatrywali każdego z nich w odpowiednią do tej okoliczności szatę, która była szyta z białego płótna, oznaczającego czystość, nienaganność i świętość. Poświęcony lud Boży, pochodzący ze wszystkich narodów i języków, różni się inteligencją, moralnością, kolorem skóry, wyglądem zewnętrznym czy też stanem materialnym. Ale od czasu, kiedy zaakceptuje Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, ten czas między nimi nie ma już różnicy. Wszyscy oni stają się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, 5 rozdziale, mówi: jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Nikt z ludzi nie może dostąpić godności łaski Bożej w Chrystusie, jeżeli najpierw nie zaakceptuje zasługi Jego ofiary jako ceny okupowy za grzech, a dopiero w następstwie tego może skorzystać z łaski Bożej. Zapisy obu ewangelistów najzupełniej nawiązują do tego samego podobieństwa, które niewątpliwie pokazuje trzy etapy powołania do niebiańskiej klasy, zwycięzców wieku ewangelicznego. Sumując znaczenie tej przypowieści, przytoczmy słowa naszego Zbawiciela zapisane przez ewangelistę Mateusza w 22 rozdziale. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Nasz czas dobiega końca. Rozstając się z naszymi wiernymi słuchaczami, pragniemy życzyć wszystkim łaski i opieki Bożej oraz mądrości w rozumiewaniu Słowa Bożego. Zachęcamy odwiedzić naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com oraz podajemy numer telefonu, pod którym przez następne pół godziny będziemy czekać na rozmowy z Wami. 94 15 19 23. Życzymy wszystkim dobrej nocy.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu cześć. Płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu cześć, chwała Jemu cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata da. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy sam. Chwała Jemu cześć, chwała Jemu cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. I odkupić On ukochał nas. Nami szczęściem tym się dzieli, nie śpiewajmy wraz. Chwała Jemu cześć, chwała Jemu cześć. Świat się zmienia, góry.